Drodzy, zapiski ojców Kościoła głoszą, że apostoł Jan zwykł nieustannie powtarzać: dzieci, miłujcie się wzajemnie. To było taki frazes, możemy powiedzieć, który nieustannie kierował do chrześcijan. Pewnego dnia zapytano go, dlaczego tak często to powtarza. Odpowiedział, że gdy to będziecie zachowywać, wypełnicie wszystko i będziecie godnymi uczniami Chrystusa. Drodzy, człowiek potrzebuje prawdziwej miłości. Myślę, że nie ma takiego człowieka na świecie. Nawet ci, którzy zaprzeczają często swoim zachowaniem, aż krzyczą o miłość. Potrzebuje kochać i potrzebuje być kochanym. Tak jak rośliny potrzebują światła. Bez światła po prostu obumierają. Tak my, ludzie, potrzebujemy miłości. Zgodzicie się ze mną? Niektórzy potakują. Bez miłości wszystko karłowacieje. Relacje, międzyludzkie relacje. Jeśli one nie są oparte na miłości, wcześniej czy później coś złego z tego wyniknie. Małżeństwa, rodziny, a nawet kościoły, społeczności, w których brak jest miłości, wcześniej czy później karłowacieją. Stają się religijne, może nawet jest fajnie, wszystko jest niby na miejscu, ale brak tego życia, brak tego czegoś. Drodzy, dzisiaj pragnę pochylić się, myślę, nad czymś wielkim. Kiedy siedziałem nad tym, a już od pewnego czasu o tym myślę, modlę się, zastanawiam, im dłużej myślę, tym bardziej czuję się mały i niekompetentny, aby o tym mówić. Pastor Mirek wiele kazań poświęcił miłości, a ja dzisiaj chciałbym powrócić, bo wielokrotnie to słowo czytałem, zastanawiałem się nad nim, chciałbym powrócić do największego przykazania. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 12 rozdział od 28 wersetu. Czytamy tak. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak on rozmawiał, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Czyli inaczej mówiąc, najważniejsze, największe. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Myślę, że macie podobne odczucia. Kiedy czytam ten fragment, zadaję sobie pytanie, Boże, czy miłuję Cię na tyle, na ile zasługujesz? Czy wypełniam to przykazanie? I kiedy czytam, kiedy zagłębiam się w to, widzę bardzo wysoko powieszoną poprzeczkę. Nie wiem, jak wy się z tym czujecie, ale mnie to dotyka. Pan Jezus dwukrotnie w tym krótkim fragmencie powiada, będziesz miłował. Będziesz miłował. Tą wypowiedzią, po pierwsze, Jezus Chrystus potwierdził aktualność tych przykazań. Czasami słyszymy jakieś wypowiedzi, wykłady. Ktoś mówi, a już teraz nie ma żadnych przykazań. Po prostu Jezus wszystko załatwił, ale tą odpowiedzią Pan Jezus potwierdził, że to, co otrzymał Mojżesz, jest aktualne. Możemy to porównać do historii, kiedy Pan Jezus rozmawiał i powiedział tak, jak było za dni Noego. Drodzy, ta wypowiedź ma głębokie znaczenie, ponieważ wielu ludzi, wielu wykształconych, uczonych, ludzi i twierdzi, że czegoś takiego jak potop nie było. No ale jeśli Pan Jezus swoimi ustami potwierdził to, to komu mam wierzyć? Nie wiem, jak było, jak to wyglądało do końca, ale wierzę Bożemu Słowu, że tak było, bo Syn Boży to potwierdził. I tutaj mamy podobną sytuację. Wielu też mówiło, mówi i pewnie będzie mówić, że to wszystko już jest nieaktualne. Cokolwiek robisz, Bóg cię kocha. To prawda, ale tutaj bardzo mocno Pan Jezus zaakcentował, będziesz miłował. Jest to przykazanie z najwyższej półki, z górnej półki, z tej najwyższej. To nie jest tam jakaś sugestia, w której Pan Jezus mówi, no postarajcie się, to będzie wam się lepiej żyło, będziesz miał dobre uczucia. To fundamentalna zasada obowiązująca w Królestwie Bożym. Pozwólcie, że użyję pewną ilustrację. Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony do Anglii na święta. Wsiadasz więc, czy wsiądziesz do swojego auta i ruszasz w drogę. Gdzieś tam we Francji zostaniesz przerzucony promem do Anglii, wyjedziesz z promu i szok, tak? Ponieważ tam, na terytorium Anglii, obowiązuje lewostronny ruch. Wszystko jest zupełnie inaczej niż na kontynencie. I nikt rozsądny nie myśli sobie, może będę jeździł dalej, tak jak w Polsce jeżdżę, jak po Europie. Nikt w ten sposób nie myśli, chyba że jest nierozsądny. Każdy automatycznie się przestawia. Każdy respektuje pewne zasady i mówi, okej, tu jest inaczej, jest ciężko. Wiecie, miałem możliwość kilka razy siedzieć jako pasażer i dojeżdżamy do ronda i mówię, co teraz bym zrobił? Co ja bym teraz zrobił? I wiecie, kiedyś tak z zięciem rozmawiałem, mówi, nie tato, nie w ten sposób. Mówi, tu by się wpakował. Musimy się przestawić, musimy zmienić sposób myślenia, ponieważ tam jest zupełnie inaczej. Muszę się dostosować do obowiązujących zasad. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Gdy rodzimy się na nowo, stajemy się obywatelami nowego, zupełnie nieznanego nam Królestwa. Nigdy wcześniej w nim nie byliśmy. Nigdy wcześniej nie byliśmy uczestnikami tego królestwa. A więc nie możemy powiedzieć, wiem o co chodzi. Wszystko jest nowe. Zaczynamy odkrywać, że królestwo, w Królestwie Bożym wszystko jest inaczej. I proszę bardzo, kto chce być wielki w Królestwie Bożym, niechaj się stanie sługą waszym. Czyli w oczach Bożych ten, kto się uniża, kto troszczy się o innych, kto zajmuje postawę sługi prawdziwie, z głębi serca, w oczach Bożych jest największy. W świecie mówią, to frajer jest. Pchaj się łokciami. Są całe szkoły, jak odnieść sukces na barkach innych ludzi. Zupełna odwrotność. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, słyszeliśmy niedawno. Pastor o tym głosił. W świecie mówią, jak rozdasz, nie będziesz miał. Chłopie, daj sobie spokój. Czy miłujcie nieprzyjaciół waszych? Jak to? Ktoś, kto mnie skrzywdził, ktoś, kto tak czy inaczej zachował się wobec mnie i teraz co? Mam mu tak to odpuścić? Widzicie po tych trzech przykładach, że wszystko jest na odwrót, a tych rzeczy moglibyśmy wyciągać, wyciągać, wyciągać. Bóg wszystko uczynił inaczej. Widzimy, że chociażby w tych trzech przykładach podstawą wszystkiego jest miłość. Nie mogę przebaczyć swojemu bliźniemu, jeśli w moim sercu nie ma miłości. Zgodzicie się ze mną? To nie będzie prawdziwe przebaczenie, to będzie taka proteza przebaczenia. Dlaczego w Bożym Królestwie miłość jest fundamentalna? Takie pytanie sobie postawiłem. Dlaczego Bóg to nie skonstruował jakoś inaczej? I drodzy, taką, myślę, dobrą odpowiedź znalazłem w pierwszym liście Jana, 4:8. I tutaj jest napisane coś niesamowitego. Kto nie miłuje, ten nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. To jest niesamowite. Jan powiada, że Bożą naturą jest miłość. To nie jest tak, że jego postawa jest nacechowana miłością. Po prostu to jest jego naturą i inaczej być nie może, bo Bóg jest miłością. W świecie to nie miłość jest podstawą. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Tam najważniejsza jest pycha. Bądź wielki, pokaż się, osiągnij sukces. I tak dalej, i tak dalej. Egoizm. To jest paliwo w świecie, które napędza ludzi do robienia wielkich rzeczy, w cudzysłowie. Czy pożądliwość ciała. A więc człowiek szuka. I czasami my, chrześcijanie, również dajemy się złapać w taką pułapkę. Kiedy zastanawiałem się nad tym, przypomniało mi się słowo z Ewangelii Jana o świetle i o ciemności. I tam jest napisane, że światło świeci w ciemności. Przez tysiące lat ludzkość żyła w ciemności. Żyła bez miłości, żyła w oddzieleniu od Boga. Nawet nie byli świadomi. Często te wyobrażenia Boga były tak wypaczone. Najlepiej to widać, jak przyjrzysz się, jak wyglądały wszystkie kulty starożytne. To, co ludzie potrafili wymyśleć, to się w głowie nie mieści. Bo człowiek utracił prawdziwy obraz Boga. Bóg przestał kojarzyć się z miłością. Bóg stał się tyranem i te wszystkie bożki, które gdzieś tam człowiek sobie tworzył, miały służyć temu, aby uśmierzyć gniew i aby zdobyć ich przychylność. Popatrzcie, jak wypaczony obraz Boga, jak niewłaściwy, jak głęboko sfałszowany obraz Boga w wyobraźni człowieka. Przychodzi światłość, prawdziwa światłość. Cały świat chrześcijański przygotowuje się w tej chwili na tą uroczystość i wielu będzie wspominać ten moment, jak światłość przyszła. Ale wraz z tą światłością przyszła miłość. Przyszła miłość do człowieka. Mówię w sensie ogólnym, do każdego z nas. Światłość, która oświeca każdego człowieka. Gdyby nie to, niczym byśmy się nie różnili od tych starożytnych, pogańskich ludów. Być może każdy z nas by miał swojego bożka i byśmy świętowali dzień przesilenia, tak? Bogowie nadsyłają nowy, lepszy czas. To wszystko jest chore, ale 2000 lat temu przyszedł Syn Boży, aby przynieść światło, a wraz z tym światłem przyszła Jego miłość. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do miłości, do miłości Boga i do miłości bliźniego. Miłość jest znakiem rozpoznawczym Kościoła. Jest takim żywym logo. Żywym logo Kościoła. W Ewangelii Jana czytamy, Pan Jezus powiedział: po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, że miłość wzajemną mieć będziecie. To jest znak rozpoznawczy Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeśli wejdziesz czy to do małej, czy to do wielkiej społeczności i siądziesz z boku i przyjrzysz się, zobaczysz, czy to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ja kiedy 38-39 lat temu szukałem prawdziwego kościoła, mieliśmy z żoną taki okres, nie chcieliśmy w taki tradycyjny sposób być chrześcijanami. Chcieliśmy takiej głębokiej, osobistej, bezpośredniej relacji z Bogiem. Uważałem, że jeśli Bóg jest, to w jakiś sposób muszę Go poznać i muszę z Nim nawiązać relacje. I w pewnym momencie Bóg dał nam się poznać, ale następne pytanie, jakie było, następny dylemat, który Kościół jest prawdziwy. I wiecie, wiele modliłem się wtedy. Nie chciałem popełnić błędu. Wielu ludzi do mnie przychodziło z różnymi naukami. I pamiętam, często z żoną wołaliśmy do Boga: Panie, pokaż nam. I wiecie, Bóg odpowiedział na moją modlitwę właśnie poprzez to słowo. I powiedział: kiedy wejdziesz do społeczności, usiądź sobie gdzieś w kącie i przyjrzyj się. Jeśli zobaczysz między tymi ludźmi miłość, nie sympatię, nie uprzejmość, ale prawdziwą miłość, to jest mój Kościół. I wiecie, byłem w kilku społecznościach w naszym mieście. I pamiętam doskonale ten dzień, kiedy przyszedłem na nabożeństwo do zboru na ulicy Zagajnik. Usiadłem sobie gdzieś tam w kącie, myślałem, że mnie nikt nie zauważył, ale to jest nieprawda. Wszyscy wiedzieli, że jakiś nowy przyszedł. Ale ja gdzieś tam niezauważalnie usiadłem sobie, myślę, że mnie nikt nie widzi, i rozpoczęło się nabożeństwo. I bardzo szybko zorientowałem się, że jestem w szczególnym miejscu. Nigdy w takim miejscu nie byłem. Zobaczyłem Bożą obecność, ale zobaczyłem też miłość. Miłość tych ludzi. Coś, czego normalnie ludzie nie mają. I pamiętam, jak wyszedłem oszołomiony, wróciłem do domu i myślę sobie: tam naprawdę musiał być Bóg. To naprawdę są chrześcijanie. I drodzy, potem, jak wiecie, mój los się potoczył tak, że moje życie powiązałem z tym zborem. Należę do niego, jestem jego częścią. Boże Słowo w tym wielkim przykazaniu powiada, że nasza miłość ma się pojawiać czy przejawiać na czterech poziomach naszego jestestwa. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, a więc w sercu. Będziesz miłował z całej duszy swojej, a więc gdzieś w naszej duszy. Potem powiada myśli swojej, a więc w naszym umyśle. I wreszcie siły swojej, z całej swojej siły. A więc, ja to tak rozumiem, w woli działania, w naszej woli, w naszym działaniu. I moje pytanie, kiedy nad tym się pochylałem, było następujące. Czy poszczególnie wymienione obszary człowieka, duch, dusza, umysł, wola, mają tutaj jakieś głębsze znaczenie? Bo kiedyś myślałem sobie tak, że to są jakieś synonimy, że Bóg poprzez swoje słowo w różnoraki sposób, można by tu powiedzieć w czworaki sposób, powiada: miłuj mnie całym sobą. Ale stawiam pytanie, czy to ma jakieś znaczenie? Otóż moim zdaniem ma. Ma głębokie znaczenie. Te cztery aspekty człowieka tutaj są wymienione, wierzę, w bardzo konkretnym celu. Bóg chce przez to coś nam powiedzieć, coś nam pokazać. Otwórzmy list do Rzymian, 5:5. Czytamy: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Gdzie jest rozlana Boża miłość? W moim umyśle? W mojej duszy? W moim ciele? Biblia powiada, że Boża miłość rozlana jest w moim sercu. Cokolwiek to znaczy, to właśnie w moim sercu, w twoim sercu jest rozlana miłość. W jaki sposób? Boże Słowo odpowiada: przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I znów przypomnę to słowo, lubię je przypominać, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Bożą, że Duch Boży mieszka w was, nie należycie też do siebie samych. Drogoście wykupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Drodzy, to jest największy cud. Oto ty i ja staliśmy się Bożą świątynią. Boża obecność przyszła do naszego życia. Jezus Chrystus wkroczył do twojego i mojego życia przez Ducha Świętego. I dzisiaj siedząc, zastanawiając się nad tym fragmentem, pomyślałem sobie, jaki Jezus wszedł do mojego życia. Jezus, którego widzieli faryzeusze, czy Jezus, którego widział Jan na wyspie Patmos? Ja myślę, że ten Jezus, którego Jan widział na wyspie Patmos, Boga pełnego chwały, pełnego majestatu, pełnego mocy, ale też Bóg pełen miłości. On poprzez Ducha Świętego wszedł do mojego i do twojego życia. I On jest. On nie, mówi, nie szturcha cię łokcie, mówi, chodź na nabożeństwo, bo tam wejdę do ciebie. On jest zawsze z tobą. Ale gdzie Go szukamy? Szukamy Go w naszych emocjach. Chcemy Go czuć. Szukamy Go naszymi oczyma, chcemy Go zobaczyć, chcemy Go dotknąć. Ale tego się nie da, ponieważ Bóg jest Duchem, mówi Boże Słowo. Dlatego zamieszkał w naszym sercu, w naszym jestestwie, w naszym duchu. Duch Święty, który zamieszkał w tobie i we mnie, pragnie dokonywać przemiany w naszym myśleniu. Pragnie dokonywać przemiany w naszych emocjach. Pragnie również dokonywać przemiany w naszym działaniu. To właśnie od środka Bóg dokonuje przemiany. Nie ma sensu patrzeć do lustra i szukać chrześcijaństwa. Bo tym właściwym lustrem dla ciebie i dla mnie jest Boże Słowo. Tam się mamy przeglądać i co tam jest napisane, jest prawdą o tobie i o mnie. I tylko możemy powiedzieć amen. I skutkiem obecności Ducha Świętego w nas jest miłość. Duch Święty nie mógł przyjść bez miłości, bo Bóg jest miłością, a Duch Święty jest Bogiem. A więc przyszedł wraz z miłością. I dlatego Paweł napisał, że miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Zgadza się? To nie jest w naszych emocjach, to jest w naszym sercu. I teraz Duch Święty pragnie wpływać na twoje i moje myślenie, wpływać na twoje i moje czucie, wpływać na twoje i moje działanie. On chce je przemienić, a zaczyna od myślenia. Ponieważ mamy wszyscy wypaczone myślenie. Jak to kiedyś pewien chrześcijański filozof powiedział, chodzimy na rękach, tak? Zamiast na nogach. Mówię o tej duchowej sferze. A więc bardzo ważna myśl, którą chciałbym przekazać. Bóg zaczyna od wewnątrz, od środka, od serca, poprzez nasz umysł, poprzez naszą duszę, nasze emocje i dociera do naszej woli. Czy musisz się zmuszać? Szkoda, że nie ma pary młodej, która w sobotę zawarła związek. Mógłbym ich zapytać, Danielu, czy ty musisz się zmuszać, żeby kochać swoją żonę? Nie, bo Jego miłość jest w sercu do niej. Ona w naturalny sposób wypływa. I ta miłość określa Jego postawę i zachowania wobec swojej żony. Nie musi mówić, teraz powiem jej coś miłego. No, bo tak w książkach piszą. Po prostu On chce jej powiedzieć coś miłego. Przypuszczalnie teraz trzyma ją za rękę i patrzy w jej w oczy i mówi, kocham cię, cieszę się, że jesteś moją żoną. Nie trzeba się do niczego zmuszać, jest to naturalne. Jest to coś, co wypływa z głębi serca. I właśnie o to chodzi Duchowi Świętemu. On chce, żeby cała inspiracja twojego i mojego postępowania, twojego i mojego Twojego myślenia, Twojego i mojego czucia nawet, wynikała z głębi naszego serca. Bo tam jest źródło. Bardziej niż wszystkiego innego strzeż swego ciała, tak? Swego serca. Tam jest życie, tam jest miłość, tam jest wszystko. Ale świat to poprzestawia. Musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, ważną moim zdaniem. W Starym Testamencie to przykazanie było martwe. Chociaż Mojżesz je otrzymał, chociaż jest zapisane w Pięcioksięgu, ale nikt z ludzi nie był w stanie wypełnić tego przykazania. Dlaczego? Dlatego, że byli martwi. Byli związani przymierzem według ciała poprzez Abrahama. Natomiast to przykazanie stało się realne, rzeczywiste do wykonania, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał. Od tego momentu, kiedy przyszedł Duch Święty, to jest możliwe. Ja nie chcę powiedzieć, że od razu jest doskonałość, ale jesteśmy w stanie z dnia na dzień coraz bardziej miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły swojej. Widzicie ten postęp, ten progres w swoim życiu? To jest działanie Ducha Świętego. To On sprawia, że wczoraj było tak, a dzisiaj jest wyżej. Czasami może schodzimy trochę niżej po to, żeby wejść wyżej. To jest tak jak wędrówka w górach. Czasami musisz zejść z jednego szczytu, aby wejść jeszcze na drugi, piękniejszy i wyższy, z piękniejszymi widokami. Tak to działa. Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie otwiera zupełnie nową rzeczywistość, o której faryzeusze, arcykapłani nie mieli zielonego pojęcia. A dowodem jest wiele zapisów w Ewangeliach. Nikodem. Panie, jak to ma się stać? Nie rozumieli tego. Ale drodzy, dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Duch Boży jest w tobie i we mnie. I On pragnie przemieniać od środka twoje i moje życie. Jesteśmy powołani, aby miłować w trzech wymiarach. Popatrzmy jeszcze raz na przykazanie, które czytaliśmy na początku z Ewangelii Marka. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mamy tutaj trzy aspekty. Po pierwsze, jest mowa o miłości Boga, czyli powiedzielibyśmy, ten układ pionowy, tak? Czyli ja i Bóg. I w tej relacji jest potrzebna miłość. Można powiedzieć inaczej, ta relacja oparta jest na miłości. Drugi aspekt to jest poziomy, czyli ja i inni ludzie. Ludzie, którzy są wokół mnie. Kto jest moim bliźnim? Zapytał ktoś Pana Jezusa, tak? I tam mamy odpowiedź. Czyli każdy człowiek, którego spotkasz na drodze. Bóg pragnie, abyśmy okazywali im miłość. Bez względu na to, jak wyglądają. Czasami w naszych oczach nie zasługują. I trzeci aspekt, czyli mamy pion, mamy poziom i do środka. Jak miłuj, jak siebie samego. Czyli mam też miłować samego siebie. Bóg, bliźni, ja. Taka jest kolejność, jeśli chodzi o przykazanie miłości. Aby ten owoc Ducha Świętego, bo jednym z owoców prowadzenia nas, czy obecności i prowadzenia nas przez Ducha Świętego jest miłość. Tak? Tak jest? Owocem Ducha są miłość, radość, pokój, uprzejmość i tak dalej. I Biblia bardzo jednoznacznie nas poucza, że kiedy Duch Święty przebywa we mnie i poddaję się Jemu, pozwalam się Jemu prowadzić, wtedy w moim życiu pojawią się owoce. Na początku mogą być tak, jak na takim trzyletnim drzewie, tak? Cieszymy się, że są dwa jabłka. O, super, to jest zapowiedź czegoś wielkiego, tak? W następnym roku już są cztery, w następnym jest 10, a potem co z tym zrobić, mówimy, tak? Taka obfitość. I o to chodzi. Duch Święty nas w ten sposób pragnie prowadzić. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I to jest to drugie przykazanie, nad którym teraz chciałbym skupić naszą uwagę. Miłość bliźniego. Ale tutaj moglibyśmy wyprowadzić bardzo, bardzo ciekawy wniosek. Ponieważ często z miłością samego siebie mamy złe skojarzenia, tak? Niekiedy mogę słyszeć w nauczaniu, że nie jesteś ważny, Bóg, ale czy to do końca jest właściwe? Co to znaczy miłować samego siebie? Czy Biblia daje nam odpowiedź na to pytanie? No bo jeśli mam miłować bliźniego jak siebie samego, kiedyś myślałem w ten sposób, że to jest oczywiste, każdy miłuje siebie samego. Mam pytanie. Czy narkoman, który bierze codziennie dwie działki narkotyku, miłuje siebie samego? Moglibyśmy powiedzieć, no przecież dba o siebie, tak? Żeby się dobrze czuł. Ale on siebie zabija. On nie miłuje siebie. A więc widzimy chociażby po tym przykładzie, że nie do końca to jest tak, jak sobie czasami myślimy. Drodzy, nie będziemy wchodzić głęboko, ponieważ kiedy zastanawiałem się, uznałem, że to podzielę przynajmniej jeszcze na jedno, może dwa spotkania, bo tak trzeba to zrobić. Musimy bliżej się przyjrzeć kwestii, czym jest miłowanie samego siebie. Kiedy mogę powiedzieć przed Bogiem, Panie, miłuję samego siebie? Popatrzcie też, jak ważne jest miłowanie samego siebie. Ponieważ na tyle, na ile miłuję siebie, na tyle mogę miłować bliźniego. Ta poprzeczka określa, jaki jestem wobec bliźniego. Jeśli nie potrafię miłować samego siebie, bardzo trudno będzie mi miłować bliźniego. Dlatego myślę, tak ważne jest, żeby właśnie od tego rozpocząć. Musimy mieć właściwy stosunek do samego siebie. Bo jeśli go nie będziemy mieć, to jest problem. Drodzy, o miłości samego siebie jest wiele ksiąg napisanych. Również i chrześcijanie czy pseudochrześcijanie piszą różne rzeczy. Ostatnio mam taki czas, kiedy w taki szczególny sposób zadaję Bogu pytanie, kim jest człowiek? Kim jest człowiek? I szukam odpowiedzi, i czytam, słucham, rozglądam się, są różne koncepcje, wśród chrześcijan również. Ale ostatecznie odnoszę się do Bożego Słowa, bo tam jest odpowiedź. Tam musi być odpowiedź. Jest to zbyt ważne pytanie, żeby Bóg nas zostawił bez odpowiedzi. Kim jest człowiek? Kim ja jestem, Boże? Tym, co widzę w lustrze? Często tak na siebie patrzymy, tak siebie postrzegamy. Dlatego tak ważne jest to pytanie. Czy miłuję samego siebie? I o tym będziemy mówić na następny raz, jeśli Bóg pozwoli. Potem też przyjrzymy się, co to znaczy miłować Boga. Bo tutaj również możemy mieć niewłaściwe spojrzenie. Co to znaczy, że miłuję Boga całym sercem, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły? Myślę, że to są pytania, na które warto mieć jasną odpowiedź. Bo jeśli nie mam jasnej odpowiedzi, biblijnej odpowiedzi, to kiedy będę czytał to największe przykazanie, zawsze będę miał wątpliwości. Zawsze będę się zastanawiał, Boże, czy wszystko jest w porządku? Czy miłuję Cię tak, jak na to zasługujesz, mój Zbawicielu? To są ważne pytania, na które chciałbym dalej szukać odpowiedzi. Chciałbym wraz z Wami szukać odpowiedzi, ponieważ od nich tak wiele zależy. Popatrzcie na pierwszy list Jana, 4:20. To wszystko się łączy w jedną całość. Jan napisał tak: jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Popatrzcie, jak to się łączy w jedną całość. Zaczynamy od miłości siebie, potem przechodzimy do miłości bliźniego, a dopiero trzeci krok to jest ten głęboki rozwój, gdzie mogę miłować, okazywać miłość Bogu. I Duch Święty w taki sposób pragnie nas prowadzić. Jeśli nie miłujesz siebie samego, Duch Święty pragnie to wyprostować. Pragnie zmienić postrzeganie siebie samego. Bo już tak w nawiasie tylko powiem, często patrzymy na siebie w dziwny sposób. Ja mówię też o sobie. W lustrze. Ale moje pytanie jest, gdybyś poszedł kupić żonie jakąś piękną biżuterię, która by była naprawdę droga dla ciebie. Chciałbyś jej zrobić wyjątkowy prezent. To co jest ważniejsze? To pudełko, w którym jest? Czy ta biżuteria? Czy ten diament, który jest tam włożony do tego pudełka? Często dla nas ludzi to pudełko jest ważniejsze. To co widać na zewnątrz. O, fajny człowiek. Ale Bóg patrzy w serce człowieka. I Bóg pragnie zmienić nasz sposób postrzegania siebie. Nie ma bezwartościowych ludzi. Ty i ja, każdy z nas jest drogocenny w oczach Bożych. Dowodem na to jest krzyż, na którym zawisł Syn Boży. I w oczach Bożych jesteś wartościowy. W oczach ludzi może nie. No bo niczym się nie wyróżniasz, ale to nie oznacza, że Bóg cię nie ubłogosławił jakimiś szczególnymi predyspozycjami, darami, które gdybyś tylko odkrył i zaczął je rozwijać i zaczął nimi służyć, okazałoby się, że jesteś wyjątkowy. Większość z nas, okoliczności, życie sprowadza nas do takiego zwykłego, powszedniego życia. Ja nie chcę powiedzieć, że ono jest złe. Ale często właśnie w taki sposób się ograniczamy. I na podstawie tego budujemy swój obraz. No, do czego ja tam się nadaję? Jeżdżę jakimś wózkiem elektrycznym albo gonię z miotłą po hali. Kim ja jestem? Chcę ci powiedzieć, jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś z rodu królewskiego. Jesteś współdziedzicem Chrystusa. Możesz wyjść teraz, nie wiem, czy są chmury, czy nie, i popatrzeć, to jest twoje dziedzictwo. Te gwiazdy, to wszystko to jest, również należy do ciebie. Ale my często patrzymy przez pryzmat zupełnie inny. I Bóg pragnie zmienić to wszystko i o tym, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mówić następny raz, kiedy Bóg da mi sposobność stanąć na tym miejscu. Dzisiaj, drodzy, chciałbym tylko podkreślić to. Królestwo Boże oparte jest na miłości. Królestwo Boże oparte jest na miłości. Od początku do końca. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Przykazanie miłości, o którym dzisiaj mówiliśmy, potwierdza, że jesteśmy stworzeni i powołani do miłości, do miłowania. Do tego Bóg nas powołał. On wzywa nas do szczerej, a nie połowicznej miłości. To przykazanie nas wzywa. Będziesz miłował z całego. Nie trochę. Nie połowicznie. Z całego. Co by było, gdybyś do żony przyszedł i powiedział, wiesz co, kochanie, ja cię tak na 50% kocham. Drugie 50% sobie zostawiam. Na hobby. Poszedłbyś bez kolacji spać, prawdopodobnie. Oczekujemy pełni, 100%, wszystko. Taka jest miłość. Ona chce dawać na 100%, ale też oczekuje na 100%, nie połowicznie. Duch Święty wypełnia nas miłością Chrystusową. Inspiruje i ukierunkowuje w tych trzech aspektach, o których mówiliśmy. Miłość Boga, miłość bliźniego i miłość samego siebie. Powstańmy, aby Bogu podziękować. Dzieci Boże, ludu Boży, stańmy, bo to jesteśmy Jego ludem wybranym, drogocennym, nabytym. Każdy z nas jest taką świątynią Bożą, miejscem Bożej obecności w Twoim sercu. Nie czujemy tego, ale tak jest, tak mówi Boże Słowo i tak wskazuje doświadczenie naszego codziennego życia. Ojcze, dziękujemy Ci. Tak wiele rzeczy nie rozumiemy, ale to, co nam odkrywasz, to, co nam pokazujesz, jest tak wielkie i niesamowite. Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość. Dziękuję Ci za to, że okazałeś mi łaskę i przyjąłeś mnie w poczet dzieci Bożej, poczet ludu Bożego, w poczet Twoich dziedziców, których sobie powołałeś. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję, że stanowimy Kościół. Miejsce, w którym jest miłość, której możemy nawzajem sobie okazywać miłość. Dziękuję Ci, że wypełniasz nas tą miłością. Panie, pragniemy, aby to przykazanie wypełniło się w naszym życiu. Pragnę miłować Cię całym sercem, całą duszą, całą myślą i z całej siły. Pragnę też miłować każdego człowieka, którego napotkam, tak jak siebie samego. Błogosław nas, niech to słowo przenika nasze serca. Niech będzie czymś na te święta, o czym myślimy, o czym marzymy, o co się modlimy, czym się rozkoszujemy. Bo po to, Panie, narodziłeś się 2000 lat temu, abyśmy dzisiaj żyli w tej miłości. Uwielbiam Ciebie i dziękuję Ci za każdy przejaw łaski i miłości. Amen.